Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam na podcast Teach Your Baby, bloga o wszechstronnym rozwoju potencjału dziecka. Pamiętajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj zapraszam Was na wywiad z niesamowitą, domanującą mamą, która wychowała córkę zgodnie z filozofią Glena Domana, a teraz działa z drugą córeczką, o wiele bardziej intensywnie niż z pierwszą. Teraz kilka słów o tym, jak znalazłam Paulinę Al. Teraz, jak już wspominałam, pod jakim imieniem możecie znaleźć ją na Facebooku, myślę, że część z Was może już skojarzyło, a może też zdjęcie do tego wpisu Wam coś mówi. Ta niesamowita mama jest w naszej grupie na Facebooku, Metoda Domana i nie tylko, grupa wsparcia dla rodziców. Zapraszam do dołączenia, jeżeli jeszcze Was tam nie ma. Jest to społeczność domanujących rodziców oraz rodziców ogólnie chcących rozwijać swoje dzieci, niekoniecznie metodą Domana. To, że do Pauliny w ogóle napisałam, bo przecież nie kontaktuję się z każdym z już ponad 1000 członków, wynikło z faktu, że gdzieś wspomniała, że nauczyła córkę czytać metodą Domana około 10 lat temu. Teraz działa maksymalnie, angażując się w wychowanie młodszej córki. W internecie jest tyle niesłusznej krytyki Domana, że kontakt z rodzicami, których doświadczenie potwierdza, że metoda Domana przynosi efekty, jest dla mnie na wagę złota. Zwłaszcza po tym, jak na pytania szczegółowe o to, jak działała i działa z córkami, odpisała, że elaboraty można pisać. Postanowiłam poprosić o wywiad i oczywiście zgodziła się. Jak wiecie, uwielbiam elaboraty na ciekawe tematy. Na odpowiedzi na moje pytania nie czekałam długo, nie myliłam się, bo wywiad wyszedł bardzo ciekawy i chociaż to już mój kolejny wywiad w temacie metody Domana, ten jest zupełnie inny i wiele wnosi. Linki do wywiadu z pozostałymi rodzicami oraz z mamą, która sama była uczona czytać metodą Domana w dzieciństwie, znajdziecie oczywiście pod tym artykułem. Wywiad przyspieszył ostatni artykuł, w którym starałam się przekazać wiedzę ze szkolenia z Bożyną Bejnar-Sławow dotyczącą tego, co jest najważniejsze dla rozwoju dziecka. To, co słyszeliśmy na szkoleniu, poruszyło Paulinę i podejrzewam, że wielu z Was, na początku zacytuję, co do mnie napisała jeszcze w trakcie czytania artykułu. Czytam właśnie Twój najnowszy wpis po szkoleniu z Bożeną, z Panią Bożeną. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Strasznie szkoda, że ona się tak wyłączyła. Mogłaby coś może podpowiedzieć, wyjaśnić. Nie podoba mi się taka postawa, burzy zaufanie. Ale ja nie o tym. Artykuł, w sensie wnioski są mega radykalne. Trochę jakby w jednym zdaniu powiedzieć, jak nie wspomożesz dziecka i nie będzie pełzać i raczkować, to się wyluzuj, bo i tak będzie skaleczone. Nie obraź się, to nie zarzut do ciebie absolutnie, ale nie jedna niedoświadczona, świeża matka może to tak właśnie odebrać. Nawet ja tak to odebrałam. Zaczęłam się zastanawiać nad tym naszym wywiadem. Moja pierwsza córka burzy zupełnie ten obraz, aż mnie korci zapytać panią Bożenę, jak ona by się do tego ustosunkowała. Nie rozumiem jej do końca. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Powinno bowiem mi się właśnie otworzyć okienko. O tak, już wiem, dlaczego moja córka tak kiepsko sobie radzi w szkole. I dalej w rozmowie, tutaj też zacytuję. Widzisz, Aga, dlatego wolę Domana. On pozostawia furtkę, daje power, zachęca, pobudza do działania. Cokolwiek zrobisz, będzie lepsze od niezrobienia nic. Mówimy o dzieciach zdrowych, bez uszkodzeń neurologicznych. Poszkoleniowe wnioski, jak dla mnie, zniechęcają do Domana. Nie, bo nie pełza, a to daj sobie spokój, bo może będziesz mieć szczęście i nauczysz czytać, ale bardziej prawdopodobne jest, że nie. Nie podoba mi się takie podejście. Mówię o Bożenie, nie o tobie. Ty działasz super, wierzysz w to, co robisz. Ile jest mam, ojców o wiele mniej, które myślą, wątpią, bo im się do głowy wsadza, że czytaniem zabierasz dzieciństwo. A jeszcze sobie przeczytają, że warunek konieczny nie został osiągnięty. Tu mam na myśli pełzanie, i rezygnacja murowana. Szczególnie tych starszych dzieci, bo pełza się około 6 miesiąca życia. A jak dziecko ma 2 latka i ktoś dopiero się za to zabiera? To się kłóci z moim życiowym podejściem, dlatego mnie tak szarpnęło. A Domana uwielbiam. On wiedział, co robi. A po tym wstępie zapraszam na wywiad i dowiecie się z niego między innymi, jak starsza córka Pauliny radzi sobie w szkole, czy pełzała i raczkowała oraz jak działa z najmłodszą córeczką. jak zalecenia pełzania i raczkowania dla optymalnego rozwoju mózgu mają się w przypadku młodszego dziecka i w przypadku jej samej jako dorosłej już osoby. Poza tym, po lekturze mojej rozmowy z nią nabierzecie, po wysłuchaniu w sumie mojej rozmowy z nią nabierzecie motywacji do działania z waszymi maluszkami. Ze słów Pauliny, jak zaraz usłyszycie, tryska pozytywna energia, daje nam niezwykle pozytywny obraz metody Domana. Przyznam się, że za pierwszym razem nie dałam rady, bo wywiad oczywiście tutaj był w formie pisemnej, teraz go nagrywamy. I jak zobaczyłam taką wstępną wersję, to nie dałam rady wszystkiego przeczytać, bo się tak wzruszyłam. To było rano przed pracą, nie mogłam sobie na to pozwolić. Tak po ciąży już mam, jakoś bardziej emocjonalnie reaguję na niektóre rzeczy. Niemniej jednak żaden wywiad do tej pory tak na mnie nie wpłynął. Paulina Al działa z młodszą córką tak, jak chciałabym działać z Mają od urodzenia, gdybym mogła cofnąć czas. Dodam jeszcze, że jest kolejnym rodzicem pokazującym, że na bazie zaleceń i filozofii Domana trzeba stworzyć swoją autorską metodę. Jestem pewna, że sposób na wczesną edukację Pauliny niejednemu rodzicowi się przyda. Przecież nie wszystkim odpowiadają sesje machania kartami. Poza tym ja już jakiś czas temu doszłam do wniosku, że proponowany harmonogram Domana da się sztywno realizować jedynie z dzieckiem młodym neurologicznie, to jest w wieku od 3 do 6 miesięcy oraz starszym, jeśli jeszcze funkcjonuje na tym poziomie w pewnych sferach. Po wyjaśnienia zapraszam do pierwszego podlinkowanego pod niniejszym wywiadem artykułu. I teraz zapraszam na wywiad o tym właśnie, że metoda Domana przynosi efekty. Wywiad z Pauliną Al, z mamą, która wychowuje córki zgodnie z filozofią Glena Domana. I teraz spróbuję się z nią połączyć. Także zaczekajcie chwileczkę. Cześć Paulina.
No
hej. O, słyszy mnie. Na początek prosiłabym Cię, abyś powiedziała kilka słów o sobie.
Jestem mamą dwóch wspaniałych córek. Zawodowo od lat pracuję jako szczur korporacyjny w ogromnej międzynarodowej firmie, ale lubię moją pracę, bo mi umożliwia styczność z ludźmi z różnych kultur i podróżowanie po świecie. Dzięki temu otwieram umysł i poszerzam horyzonty. Prywatnie jestem leniem. Lubię wygodę i dobre jedzenie. Razem z mężem jesteśmy smakoszami, potrafimy dużo zjeść i nie boimy się eksperymentować. Zawsze na cel naszych podróży wybieramy miejsca, które oferują nieznaną nam lokalną kuchnię. Do tego jesteśmy kinomaniakami, ja jestem w stanie obejrzeć wszystko, byleby było nagrane w technologii 3D IMAX. Jak tylko mogę, ćwiczę jogę, przemawia do mnie jej filozofia. Lubię czytać, interesuję się psychologią w obszarze samoświadomości, relacji międzyludzkich. Kocham kawę i czerwone wino wytrawne. Z wykształcenia jestem inżynierem maszynoznawstwa i magistrem zarządzania. I z powodzeniem łączę obie te umiejętności. A do tego jestem świetnym organizatorem, potrafię zapanować na największym chaosem. Skutecznie działam pod presją czasu, ale swój czas szanuję. Lubię poleżeć brzuchem do góry. Generalnie wyznaję w życiu zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Starczy chcieć.
O, mam podobną zasadę. A jak dowiedziałaś się o Domanie? Przeczytałaś jego książki, czy może do działania zmotywowało Cię doświadczenie kogoś innego? Bo rozumiem, że do pracy z drugim dzieckiem zmotywowały Cię efekty z pierwszym. A jak to było na samym początku?
Ja Domana znam od mniej więcej 10 lat. Tylko, że wtedy on w Polsce w ogóle nie był znany. Natknęłam się na artykuł dotyczący czytania globalnego przez przypadek zupełny, szukając inspiracji do kolejnych zabaw z moją pierwszą córką, jak siedziałam z nią na wychowawczym. Miała wtedy około roku i w bardzo intensywnych poszukiwaniach, bo mi się pomysł spodobał, znalazłam jej książkę How to Teach Your Baby to Read i zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Byłam po prostu oszołomiona i nabrałam od razu w nią niesamowitej wiary. To moja filozofia rzeczowa. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy zawał, zaangażowanie i chęć. To mnie niesamowicie zainspirowało.
A w jednej z grup, gdzie się ujawniłaś, mówiłaś, że nauczyłaś swoją córkę czytać metodą Domana. Mogłabym prosić o szczegóły? I teraz pozwól, że zasypię Cię pytaniami o czytanie. A tutaj no, metoda Domana wiadomo jest znacznie szersza niż czytanie, ale zwykle większość rodziców od tego zaczyna. W jakim wieku zaczęłyście? Jak działałaś? Może mogłabyś coś powiedzieć o modyfikacjach? Czy prezentowałaś kartę szybko, tak jak zaleca Doman? Czy zaczynałaś od 15 powtórzeń na kartę? Czy pisałaś ręcznie? Czy to były gotowe, kupione zestawy? No i ile słów orientacyjnie córka musiała poznać, żeby nauczyć się czytania? Działałaś systematycznie, czy z przerwami? Jeżeli mogłabyś tak no, jakby streścić, jak to było właśnie z tym czytaniem?
Po pierwsze zorientowałam się, że jest szkoda czasu. Kupiłam czarno-białą drukarkę, ryzę papieru i natychmiast wzięłam się do pracy. Nie trzymałam się technicznych wytycznych w ogóle. Od razu dostosowałam metody do swoich możliwości, bo mówiłam, że jestem leniem, i wymagań córki. Zaczęłam od słów z naszego otoczenia, bardzo szybko wprowadziłam czasowniki, przymiotniki, z których później tworzyłam wyrażenia dwuwyrazowe. Puszczałam wozy fantazji. Pojawiały się u nas śmierdzący banan czy leniwa krowa. Wszystko, byle tylko przykuć uwagę córki i wywołać jej uśmiech. Co więcej, porozklejałam słowa w całym domu. Na czym się dało, a nawet na czym się nie dało. Dom wyglądał jak śmietnisko. Wszędzie fruwały kartki. Wszystkie oczywiście zawierające słowo przedmiotu, do którego były przyklejone. Cały czas czarny tusz na białej kartce, a cztery przeciętej wzdłuż na pół. Jak na cztery się nie chciało zmieścić, to zmieszałam troszkę czcionkę, ale raczej się trzymałam jednego rozmiaru. Z lenistwa nie robiłam się rzeczek. O bitach w ogóle nie miałam pojęcia. Książki niedomanowe kupowałam na kilogramy w marketach. Brałam wszystko z klasyki. Czy Małpa w kąpieli, Pan Maluśkiewicz na straganie. Prenumerowałyśmy też świerszczy.
A dawałaś opcję wyboru według Domana? Jeśli tak, jak to wyglądało? Bo czy twoja córka wybierała dobre odpowiedzi, złe, różne?
Ja nie sprawdzałam mojej córki nigdy. Szczerze mówiąc, po przeczytaniu książki Domana, to nawet mi to nie przyszło do głowy. Bo w czytaniu globalnym czytanie nie było moim celem. Celem była stymulacja mózgu i tworzenie tych magicznych połączeń neuronowych. Strasznie się na to zafiksowałam. Realizując program, wręcz czułam, jak iskrzy w tej mojej główce. I to był mój motyw do działania. Nie odpytywałam, nie kazałam wybierać, pokazywałam i pokazywałam i pokazywałam. Bez żadnego harmonogramu czy planu. Żadnych 30-minutowych przerw czy minimum, maksimum słów. Szłam za dzieckiem. Jeśli na przykład spędzałyśmy cały dzień poza domem, to nie pokazywałam nic.
Masz podejście dokładnie jak Krzysztof Kwiecień. Idealne. Ja dopiero od jakiegoś czasu takie mam. A po jakim czasie odkryłaś, że córka czyta?
Metody Domana, ściśle czytanie globalne, stosowałam do mniej więcej trzeciego roku życia, bo wtedy wróciłam do pracy, a córka moja poszła do przedszkola. Przerzuciłyśmy się wtedy siłą rzeczy na bardziej klasyczny model nauki, czyli literki, składanie wyrazów i wtedy się u nas pojawiło bardzo dużo matematyki, ale nie domanowej. I moje przedszkolne dziecko, pamiętam, było zafascynowane znakiem np. mniejszości, większości czy ułamkami. Ćwiczyłyśmy je używając magnetycznych cyferek przyklejonych do lodówki, pamiętam to do dzisiaj. Szukałyśmy, nie wiem, ciągów na tablicach rejestracyjnych. Miałyśmy liczmany, liczydło, działania na zbiorach, dużo klocków. Siedząc w bazie pod stołem, dzieliłyśmy tort urodzinowy na części i uczyłyśmy się korzystać z zegarka. Wiem, że córka już wtedy rozróżniała dużo słów. Na pewno znała cały alfabet. Czy czytała? Nie wiem. Metodę sylabową, którą poznałyśmy z elementarzem, bo z nim też pracowałyśmy, załapała w mig. To był moment. Więc może już czytała. W wieku 5 lat ten elementarz czytała już sama, na głos ze zrozumieniem tekstu.
O, ja jestem pewna, że czytała. Tylko, że nie sprawdzałaś, więc nie wiedziałaś. A poza tym, no, w sprawdzaniu też mogłaby przekornie nie ujawnić swoich umiejętności. Tam ostatnio nawet jedna mama w grupie pisała, że tam kilka razy synka sprawdziła i potem już tylko skutecznie cały czas złą odpowiedź pokazywał. No i... Tak, dokładnie. W grupie Instytutów Domana przeczytałam kiedyś, że głośne czytanie jest tylko potwierdzeniem, że maluch czyta i że zaczyna czytać o wiele więcej. I ja myślę, że dużo w tym jest prawdy. A w związku z najnowszą wiedzą, którą ujawniłam w poprzednim artykule, który zresztą czytałaś, muszę zapytać o to, czy pamiętasz może, czy twoja córka, która już czyta, pełzała i raczkowała, jak to z drugim dzieckiem?
Tu obalę teorię tego wywiadu i artykułu. Moja pierwsza córka w ogóle ani nie pełzała, ani nie raczkowała, ani przez chwileczkę. Było w tym niestety bardzo dużo mojej winy. Dziś z moją aktualną wiedzą nie mogę się nadziwić, ile ja krzywdy w cudzysłowie zrobiłam mojemu dziecku. Moja pierwsza córka była niewymagającym dzieckiem w ogóle. Dużo spała, mało płakała, nie trzeba było jej nosić, usypiać, cudować, bujać. Kładłam ją na plecach, patrzyła na swoje kolorowe karuzele i była przeszczęśliwa. Do pierwszego roku życia tak naprawdę nie wspierałam jej rozwoju ruchowego praktycznie w ogóle, jakoś specjalnie. Dzisiaj się zastanawiam, gdzie by była, gdybym jednak może postępowała inaczej. Moje podejście zmieniło się dopiero jak zaczęła chodzić w 12 miesiącu. Jakoś tak wtedy naturalnie ja dążyłam do tego, że skoro dziecko chodzi, to wreszcie można zacząć mu proponować aktywności ruchowe. I wtedy dużo nadrobiłyśmy, bo przez kolejne lata zaliczyliśmy cały wachlarz zajęć ruchowych od zwykłych placów zabaw poprzez wymyślne instalacje, nawet brachiację przez przypadek, bo też nie byłam tego świadoma, aż na walecie skończywszy. W tej chwili z drugą córką, no to ja już jestem guru Domana w porównaniu sprzed tych 10 lat. Przeczytałam kilka jego książek, mam wsparcie ciebie, twojej grupy i wiedzę z twojego bloga nieograniczoną. Drugą córkę domanuję właściwie od drugiego miesiąca życia, bo przez pierwszy to staram się jedynie przeżyć, bo tym razem się jakaś nie trafił. Z oczyma zapałki. Dziecię ma aktualnie skończone 8 miesięcy i ma za sobą pełzanie naprzemienne, potwierdzone u fizjoterapeuty, bo ja nie do końca to widziałam. Pełzała w około 5 miesiącu, krótko, chyba może ze 3 tygodnie. Następnie sama usiadła i zaczęła raczkować. W tej chwili jest wytrawnym raczkowaczem, ale staje już na nogi i robi pierwsze kroki przy meblach. Tyle, że ja jestem u niego mądrzejsza. Po pierwsze, żyjemy na podłodze. Kładłam ją od 3 miesiąca, jak się tylko pozwoliła, bez przerwy na brzuchu. Taki nawyk sobie wyrobiłam. Od samego początku ćwiczymy chwyt do brachiacji. Córka w tej chwili wisi sama jakąś minutę. Podnosi nawet nóżki do góry, tak jakby się chciała nimi złapać razem z rączkami. Bardzo ją to bawi. Mamy dużo bujań, wiszenia, noszenia, przeróżnych ćwiczeń ze sprzętem i bez, piłki, skakajce, nawet nie wiem jak to się nazywa, turlanki. Generalnie sporo z tego, co Domon zaleca w książce Fit Baby, Smart Baby, no i własne wariacje na ten temat.
No, czyli jest idealnie. Będziesz miała za jakiś czas porównanie właśnie rozwoju dwóch córek. No, może kiedyś będzie następny wywiad, czy to pełzanie i raczkowanie rzeczywiście aż taki jakąś mega różnicę zrobiło. No ja też, bo naprawdę no mnie to też trochę tak, no, że tak powiem, przeraziły te informacje ze szkolenia, no ale no, taką wiedzę otrzymałam, no i taką przekazałam. Dobrze, że to nie jest przesądzone, że jak dziecko nie pełzało i nie raczkowało, to już po prostu no nie wiem, nie nauczy się czytać czy coś. A jeszcze tak odnośnie czytania, tworzyłaś dla starszej córki książki do czytania globalnego, czy obyło się bez tego etapu, jak u Natalii Minge. Jak działasz z młodszą? A chyba, zdaje mi się, że odpowiedziałaś na to pytanie odnośnie książek. Nie tworzyłaś. Zgadza się?
Nie tworzyłam książek ani bitów, bo nie ma ich w tej książce Domana, How to Teach Your Baby to Read, a ja już na nic więcej chyba w internecie nie trafiłam. Ja po prostu dużo książek jej kupowałam i ja czytałam. Naprawdę, do znudzenia. Jak chciała, to po 60 razy to samo. Mam do dzisiaj taką książkę, ona ma, której naprawdę nienawidzę. Chyba ją dostała babci musiałam ją czytać i czytać w kółka, a była dość infantylnie napisana. W ogóle mi się nie podobała i miałam jej serdecznie dosyć. Ona na złość ją uwielbiała. A ja czytam z dużą modulacją głosu. Bohaterowie u mnie mówią swoimi głosami, z podziałem na role. Jak się śmieją, to ja się śmieję w głos. Moje czytanie to takie mikrosztuki teatralne. Myślę, że to też ma duże znaczenie, bo bardzo przyciąga uwagę dziecka. A propos sztuk teatralnych, moje dzieci na przykład są otoczone zabawkami, które żyją. Są postaci w naszym domu, które są pełnoprawnymi członkami rodziny. Mają swoje imiona, miejsce, charakter, głos, nawet zainteresowania. Rozmawiają z moimi dziećmi, bawią się z nimi. To taki mój sposób na zabawę. Też powiedzieć, że w nauce, i to przez bardzo długi czas, mojej starszej córki pomógł nam najzupełniej wyimaginowany Grześ. Bawiłam się z moją córką w szkołę. Miała biureczko, zeszyty, książki, wszystko prawdziwe. Książki takie ze szlachtami i zadaniami dla przedszkolaków, które można kupić w każdej księgarni. Do tej szkoły chodził z nią Grześ. Grześ był bardzo pocieszny, niezbyt rozgarniętym chłopczykiem. Na przykład przynosił sobie na drugie śniadanie do szkoły frytki z obiadu. Kieszeni. I z kciukiem. Moja córka nie mogła się doczekać zabawy w szkołę, bo do łez rozśmieszał ją ten Grzesiu, który, nie wiem, potrafił zjeść gumkę do ścierania, bo miała kształt truskawki. On bez przerwy w lekcjach przeszkadzał, bo właśnie zachowywał się tak irracjonalnie. Proszę sobie wyobrazić, że moja córka do dziś tego Grzesia wspomina z rozrzewnieniem, a ma już naście lat. A ja tak naprawdę z wdzięcznością, bo dzięki niemu przerobiłyśmy tony zadań. Bez zmuszania, namawiania i żadnej obręki.
To jest sposób dla może rodziców też szkolnych dzieci. A to tak mam pytanie jeszcze odnośnie tego Grzesia. To on był taki po prostu wymyślony, czy jakaś zabawka nim była?
Nie, on był kompletnie nierealny, po prostu...
Po prostu nawet, był? Aha, w wyobraźni.
Nawet ławeczka, w której on siedział, a zawsze siedział za moją córką w tej szkole, też była wymyślona. Ona super ze mną szła w tą zabawę. Ja myślę, że to nad wyobraźnią dziecka to działało niesamowicie.
No mega, mega, mega pomysł w ogóle. Kiedyś może wykorzystam. Jeszcze się w szkole nie bawimy, ale kto wie, może już niedługo. A jeszcze mam takie pytanie, co jeszcze oprócz czytania i tego, o czym do tej pory nam powiedziałaś, robiłaś, czy tam robisz w zakresie wczesnej edukacji, może jakieś inne metody czy aktywności niezwiązane z metodą Domana? Pisałaś kiedyś coś o muzyce?
Bardzo fajne pytanie. Pozwala na zrobienie dygresji. Słuchajcie, Doman to nie jest czytanie. Doman to nie jest machanie trzema zestawami po pięć słów w odstępach 30-minutowych. To w ogóle nie o to chodzi. Doman to jest pasja. To fascynacja potencjałem własnego dziecka. To takie niezłomne przekonanie o wyjątkowości młodego umysłu. To jest chęć, to zapał, to pomysłowość. To w końcu być dla swojego dziecka nauczycielem, który realizuje, uwaga, indywidualny, niepowtarzalny program szyty na miarę tego małego, cudownego człowieka. Ja robię, co mi na co mi tego zapału wystarcza. Domanuję moją młodszą córkę od urodzenia. Była na przykład jedynym dzieckiem na oddziale położniczym, niezamotanym w te wszystkie byciki, rożki, bez czapeczki, ochraniaczy na ręce, z gołymi stópkami. Nigdy nie spała w śpiworku. Nie miała na sobie pajacyka. Miała dużą potrzebę bujania. Kupiliśmy jej najpierw hamak, później huśtawkę. Drukowała mi karty do stymulacji wzroku od samego początku. Mąż jej zrobił z figurę origami przepiękne, kolorowe instalacje, które wisiały w każdym miejscu w domu. Obecnie, to już jest prawie 9 miesięcy, za twoim oczywiście niesamowitym przykładem, realizuję naukę języka angielskiego metodą OPOL. Uczę czytania globalnego języka angielskiego i polskiego. Z matematyki zaczęłyśmy dodawanie na kropkach i jestem właśnie na etapie wprowadzania języka rosyjskiego za pomocą bitów. Pracuję na tym.
Gratuluję.
Próbujemy. Zainspirowała mnie Katy, i jej osiągnięcia, może nie tylko jej, ale generalnie członków Instytutu Demana i poczyniłam przygotowania do realizacji programu Wilkic do chińskiego, języka chińskiego. Jeszcze nie zaczęłyśmy. Chodzimy na lasę. Tu prekursorem jest mąż, który zrealizował cały program z książki syna Demana, Douglasa. How to teach your baby to swim. Mała czuje się w wodzie super swobodnie, sama skacze z brzegu do basenu, 1,5 metra głębokości. Drukuje z otwartymi oczami. Podczas ostatniego popytu na basenie mąż po prostu ją puścił w wodzie, a ona podjęła próbę płynięcia. Umuzykaniam się. I w domu, i w filharmonii, jak się uda bilety dostać, w oparciu o metodę Edwina Gordona. Co więcej, generalnie uwrażliwiam córkę na otaczający świat, na przykład na zapachy bardzo. Praktycznie od urodzenia dawała mi do powąchania wszystko, co jadła. Taka anegdota mi się przypomina. Ostatnio zawiozła swoją starszą córkę na jazdę konną. Taki był mroźny dzień, na minus 7 nawet stopni. I wrota do stajni, w której już byłyśmy wielokrotnie, były wyjątkowo zamknięte. Są zazwyczaj na przestrzał otwarte, bo konie się krzały. I weszłyśmy tam wszystkie i ja miałam moją małą na rękach. I nasze nozdrza uderzył taki skondensowany koński zapach. Mała w płacz. Ja w pierwszej chwili w ogóle nie mogłam zrozumieć, o co jej chodzi. Przecież w stajni była nie pierwszy raz. Nic tam się szczególnego w środku nie działo. I dopiero po chwili wyszłyśmy na zewnątrz, bo tak mi jakoś instynkt podpowiedział. Wyszłyśmy, odeszłyśmy na wiatr i ona się uspokoiła. Ten zapach ją zaniepokoił. Co więcej, mamy w domu 4 koty, które śmiało mogę powiedzieć biorą czynny udział w jej wychowaniu. Śpią z nią, jedzą, chodzą na spacery. Ona je obserwuje i kocha. My jej niczego nie zabraniamy. Nie wiem, nasza córka liże drzewa, siedzi w zmywarce, rozsypuje kilo ryżu po pokoju, smaruje się masłem i wącha czosnek. I nie chodzi absolutnie, proszę mnie źle zrozumieć, o to cudzysłów bezstresowe wychowanie. Chodzi o to, że się temu dziecku pozwala eksplorować, a nam, że się chce. Chce się po niej sprzątać, chce się ją gdzieś zabierać. Wychodzimy jej naprzeciw i równocześnie nie przeszkadzamy. Przynajmniej się staramy na tyle, na ile się da. W naszym domu nie ma telewizora, grających zabawek, chodzików, kojsów i tak dalej. Przestrzeń jest dostępna dla dziecka. Jak ja idę gości, to siadam z nią na podłodze. I na podłodze się czystujemy, czym zostaniemy ugoszczone, choćby nie wiem, jak krzywo ci goście na nas patrzyli. Poza tym dużo jej czytamy i uwagi poświęcamy, ale to chyba jest oczywiste dla wszystkich rodziców, którzy tego słuchają i to czytają. Dla mnie osobiście dzieci to mój pępek świata. Dla mnie te ich pierwsze lata życia to jest dawanie, dawanie i jeszcze raz dawanie. Ja po prostu, moim motorem do działania jest ten czas, cenny czas przeciekający mi przez palce, bo trzeba pędzić. Mózg dziecka rośnie tylko do 6 roku życia.
Niesamowite jest to, co mówisz. Widzę, że mamy takie same podejście, takie samo podejście do innych ludzi. Po prostu nieważne, co inni pomyślą. Robimy to, co mamy robić. I tyle. Widziałam właśnie w swojej grupie komentarze na temat wczesnej nauki pływania, o której tutaj mówiłaś. I u nas to już nie będzie tak wcześnie, ale też kiedyś bym nie ogarnęła. Planujemy właśnie niedługo zacząć. Też mnie inspirujesz. Także to działa w obie strony. A poza tym po tych ostatnich słowach to już w ogóle jesteś dla mnie Krzysztofem Kwietniem w żeńskim wydaniu.
Pozdrawiam.
Niesamowite. Mam nadzieję, że on to przed albumem podeśle, bo wiem, że on tam zabiegany i ten musi ten wywiad przeczytać. A jakbyś tak miała porównać działanie ze starszą córką z tym, co robisz teraz z młodszą, to jakie jakbyś to porównała? Jakie zmiany?
No, tego się nie da odpowiedzieć w jednym pytaniu. Ja tak, z pierwszą córką zostałam na 3 lata w domu. To znaczy, jak miała o jakieś 6 miesięcy, to wróciłam na chwilę do pracy, bo tak byłam umówiona. I byłam też w takim momencie, wiesz, kobiecego rozkroku, tak? Wybrać rozwój zawodowy i pchać się w wyścig szczurów, czy zostać w domu i poświęcić macierzyństwu. Myślałam, że podołam obu tym zadaniom, ale skończyło się na tym, że pracę myślałam o małej, a w domu myślałam o pracy i właściwie nigdzie nie byłam na 100%. Do tego bardzo krytycznie patrzyłam na opiekunki. Ciągle mi czegoś brakowało w tej pracy. One do końca mnie nie rozumiały, co ja właściwie od nich chcę, a ja czułam, że dziecko się nie rozwija. Przynajmniej nie tak, jak ja bym to chciała. Skończyło się na tym, że nie przedłużono ze mną umowy, trudno się dziwić. Byłam nieobecna myślami, chciałam do domu na karmienie. Właściwie to sama się tego spodziewałam. Dałam sobie spokój z pracą. I powiem wam, że to była najlepsza decyzja, jedna z lepszych w moim życiu. I spędziłam z córką kolejne wspaniałe lata. Wciągałam ją po wszelkich zajęciach, plastycznych, muzycznych, jakie tylko znalazłam. Miałyśmy karnety na salę zabaw. Jeździłyśmy po mieście w poszukiwaniu coraz nowych i większych placów zabaw. Nie opuszczałyśmy w województwie żadnych festynów, odpustów, eventów, dni dziecka, dni babcia, babci, pikników, święta truskawki, dożynek. Wszystko, co znalazłam, tylko było w zasięgu naszego samochodu, jechałyśmy. Te 2 lata, jakie z nią spędziłam w domu, to była ciężka praca. Poświęciłam się jej w całości. Efekt? Dzisiaj moja starsza córka wchodzi w wiek nastoletni, taki ciężki wiek. Ja mam z nią bardzo dobry kontakt. Ufamy sobie, rozmawiamy. Moje dziecko nigdy, przenigdy mnie nie okłamało. Nie ma po co. Pewnie, że się kłóci, tego też ją nauczyłam. Mieć własne zdanie i nie dać sobą dyrygować. Ale chodzi mi tutaj o relacje. Te pierwsze wspólne lata jestem przekonana, że ją zbudowały. Taką silną, ale partnerską. Znam dzięki nim moją córkę doskonale. Potrafię ją zrozumieć. Chyba o to chodzi w relacji rodzic-dziecko. A zmiany ogromne i żadne. Już tłumaczę. Tak jak wspomniałam, teraz jestem o niebo mądrzejsza. Przeczytałam kilka książek do Mana, mam was, grupę ludzi z pomysłami i doświadczeniem. Po pierwsze, działam od urodzenia. Po drugie, najważniejszy jest rozwój fizyczny. Podłoga. Po trzecie, mam plan i wizję tego, co chcę zrobić. A z drugiej strony, nadal jestem oddana w 1000% dziecku. Ja po prostu wariuję na punkcie mojej dzieci. Moja druga córka jest niesamowicie aktywnym dzieckiem. Wspieram ją w tym. Mąż wspiera mnie, starsza córka również. Myślę, że tworzymy fajny zespół.
Wow, jesteś naprawdę niesamowita. Ja nie cofnęłabym czas. Chciałabym mieć taką wiedzę w momencie narodzin mojej Mai, jak ty masz teraz, no i jaką ja mam teraz. Też teraz od początku bym działała z rozwojem fizycznym. No u nas dużo rzeczy takich dobrych podziało się po prostu z przypadku, ale nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby nie ten przypadek. No i przydałby się w sumie wspierający mąż. U mnie to z tym no ciężko. A kolejne takie pytanie ode mnie. Czy otaczasz swoje córki książkami? No właśnie tutaj kupowałaś dużo książek, więc w sumie odpowiedziałaś na to. A sama dużo czytasz? Bo też wiem, że dobry przykład dużo daje, bo jak dziecko widzi, że my tego nie robimy, to myślę, że dojdzie do wniosku, że to jednak wcale takie fajne nie jest.
No absolutnie, masz rację, tak. My wszyscy dużo czytamy. Ja znacznie ostatnio mniej, bo nie mam wykańczenia, no kiedy. Za dużo bitów mam do zrobienia. Moja starsza córka czytała książki na kilogramy. To było dziecko, dla którego karą, i to straszną, było iść spać bez książki. Czytała dużo, miała swoje ulubione serie, na książki wydawała majątek, ale nie były to absolutnie na darmo wydane pieniądze. Nawet się pokusiłam o policzenie na potrzeby tej rozmowy jej książek w bibliotece i w tej chwili ma ich 270. To są książki tylko te jej aktualne, bo ja dużo książek rozdałam. Córka należy jeszcze do 2 bibliotek, z których korzysta. Może jakoś bez szału, ale korzysta. Z młodszą no to na razie więcej książki jemy niż czytamy, ale biblioteczkę ma już pokaźną i czytam jej nawet jak z pozoru nie słucha. Staram się po angielsku głównie, ale po polsku też. Mąż po polsku czyta.
Sądząc z swoich ostatnich komentarzy, gdzie tam widziałam, to chyba nadal wydajesz na książki po majątek, podobnie jak ja. Witaj w klubie. Są tacy, którzy bardzo kuszą.
Dokładnie, aż za bardzo.
Aż za bardzo, no właśnie, ja ostatnio też się skusiłam, no ale trudno, no trzeba. Jak są fajne, fajne, fajne książki, takie no, pogłębiające wiedzę o świecie dziecko. Ja właśnie teraz takie coś celuję, typu a la programy inteligencji, których no, nie zdołam tyle zrobić, ile bym chciała. A pamiętasz może w jakim wieku ty sama zaczęłaś czytać? I czy też byłaś wychowywana na domanie, czy może metodą tradycyjną? Może jesteś w stanie opisać sytuację, w której to zostało odkryte?
Ja się specjalnie pytałam moją mamę o to.
O.
Ona no, nie potrafi podać wieku, ale mówi, że czytałam wcześniej niż normalnie dzieci i na pewno z umiejętnością płynnego czytania poszłam już do szkoły, co tych no, kilka lat temu nie było takie oczywiste. Dzieci do szkoły szły uczyć się czytać. Ja lubiłam czytać. Ja pamiętam, że już jako nastolatka, ale wypożyczałam z książki z miejskiej biblioteki po tych numerach katalogowych, bo tak po prostu brałam kolejne wolumeny z półek, bo mi się nie chciało czytać tych opisów na tyłach. Zaczytywałam się w literaturze rosyjskich autorów, nie wiem, Kochana Różewicza, sama napisałam tony wierszy, z których będę żyć na emeryturze. Nie byłam domanowana. Moja mama jest pedagogiem wczesnoszkolnym i pracowała ze mną tradycyjnymi szkolnymi metodami, ale pracowała. Do tego ja, też o to mamę pytałam, nie pełzałam ani nie raczkowałam. Od razu stałam na nogi, a nie mam dysleksji, dysgrafii. W szkole byłam zawsze wzorową uczennicą i żadnemu świadectwu nie odpuściłam paska. Opanowałam sztukę posługiwania się biegle jednym językiem obcym i znałam trzy inne. Dziennictwa się nimi nie posługuję, nigdy mi nie były w praktyce potrzebne. Co mi się jeszcze przypomina z takiego domanowania, to moi rodzice od samego początku położyli duży nacisk na angielski. Ja już nie wiem. W szkole podstawowej nie, ale dosyć wcześnie zaczęłam prywatne lekcje tego języka i to naprawdę zaprocentowało.
I to jest teraz ten właśnie twój język obcy, który jest biegły?
Biegły.
No dla mnie to, co robiła z tobą twoja mama, to też takie trochę domanowanie, bo to praca z dzieckiem. No doma generalnie nie kwestionował żadnej innej metody. Był za tym po prostu, żeby z dzieckiem spędzać czas i je rozwijać zgodnie z jego metodą lub po swojemu, zgodnie z tym, co zasugerował, ale no, sugerował też, żeby robić odstępstwa, żeby kombinować po swojemu. Tak jeszcze wracając do tematu twojej starszej córki, czy jesteś w stanie, obserwując czytanie właśnie starszej córki, wykazać zalety nauki czytania metodą globalną nad innymi? Na przykład, nie wiem, może czytasz szybciej, czy jest to nauka bezwysiłkowa i tak dalej?
Ja pamiętam, że pisałam o tym kiedyś na naszej grupie, bo któraś mama taki zaczepny post wrzuciła, że po co właściwie tak psieć na poczytanie? Przecież każdy z nas prędzej czy później się czytać nauczył. Po co to w ogóle? Ja to powtórzę na przykładzie mojej córki, która w wieku 5 lat sama czytała. Co jej to dało? Niesamowicie wzbogaciło słownictwo. Inni rodzice, rodzina, później nauczyciele w szkole naprawdę zwracali uwagę na kwiecistość jej wymowy, pięknie budowane zdania, duży wachlarz słownictwa. To słychać do dziś. Moje dziecko, zanim poszło do szkoły, przeczytało tony książek. Ona w wieku 6 lat napisała swoją własną ze swoimi ilustracjami. Przyjaźń ze słowem u niej zaowocowała umiejętnością posługiwania się poprawną polszczyzną. Pięknie mówi. To znaczy teraz ten wiek nastoletni, te wszystkie spoczko i XD na tobie, ale to minie. Poza tym nie ma kłopotów z nauką. Ma mega pamięć, naprawdę mega. Ona przyjedzie z jednego miasta do drugiego miasta trasę ze mną, którą po 2 latach pamiętam. Ja nawet nie pamiętam, żebyśmy nią kiedyś jechały. Więc pamięć jest niesamowita. Myślę, że to ta praca z prawokulkulowa dużo też tutaj dała. Co więcej, ortografia nie sprawia jej kłopotów. Wczesna nauka czytania zaowocowała umiejętnością czytania ze zrozumieniem. I to jest pomocne absolutnie we wszystkich dziedzinach, w matematyce również. Poszerzenie wiedzy ogólnej dzięki dziesiątkom przeczytanych książek. I tutaj co jest ważne i dlaczego? Ona umiała czytać zanim od niej tego wymagano. Ominęła ten etap frustracji, męki, gnębienia elementarzem. To jest bardzo ważne dla rozwoju emocjonalnego moim zdaniem. Ponadto ona jest dzieckiem, które się nigdy nie nudzi. Wiecie, ci wszyscy bohaterowie książek mają wiecznie różne przygody. Myślę, że moja córka dużo z tego czerpie. Zawsze ma jakiś fajny pomysł, umie sobie zorganizować czas naprawdę na przeróżne sposoby.
A mam teraz w związku z tym sobie pytanie o szkołę. Jak twoja starsza córka radzi sobie w szkole? Jak wypada na tle rówieśników? I czy wczesna umiejętność czytania ułatwiła jej wejście do szkoły, czy może utrudniła? Czy nie nudziła się w klasach 1-3? Pytam też dlatego, że pamiętam, że w takiej prywatnej rozmowie, którą też tam mogę w sumie udostępnić kiedyś, z Bożeną Bejnar-Sławow, bo ją nagrałam. Ona mnie zapytała, po co, znaczy nie, no pytałam się jej, czy mogę to udostępnić, to oprócz takich pewnych kwestii takich zupełnie no, prywatnych, to oczywiście, że mogę. Wtedy się zgodziła, więc okej. No, w każdym razie ona mi zadała pytanie, po co ja robię to, co robię, skoro chcę wysłać Maję do szkoły. Wtedy jeszcze, no i tak właśnie dlatego no, chcę się też dowiedzieć, jak to w przypadku takich dzieci właśnie wcześniej rozwijanych i tak dalej to wygląda.
No, tu się zgodzę z Bożeną w całej rozciągłości. Dużo pytań zadałaś, dużo wątków naraz, ale szkoła to jest trochę inna para kaloszy. To jest coś niestety, na co nie mamy aż takiego wpływu. Ja bardzo długo i uważnie szukałam odpowiedniej szkoły dla mojej pierwszej córki. Byłam mega wymagająca. Raz, z powodu wysoko postawionej poprzeczki edukacyjnej, a dwa, z powodu wysokiej wrażliwości mojej córki. Po naprawdę latach poszukiwań zdecydowałam się na szkołę prywatną, małą klasę pod opieką niesamowitej nauczycielki. Ona, nauczycielka realizowała program z systemem daltońskim. To był w ogóle nauczyciel, tego się też nie da opisać. Ona już niestety nie uczy, teraz zajmuje się metodyką. A szkoda, bo moja druga córka do niej trafiła. Ja dzisiaj wiem, że to był świetny wybór i to była alternatywa dla edukacji domowej, na którą ani ja, ani większość z nas rodziców nie mogłaby sobie pozwolić ze względów finansowych, a ja to chyba bym nawet im nie podołała. Poza tym dla mnie ważny był aspekt społeczny, że nauczenie córki pracy zespołowej i współdziałania. W szkole się nie nudziła, ale proszę pamiętać, że była to szkoła no, specjalna, jakkolwiek to nie zabrzmi. Przez 3 lata nauczania początkowego ze swoją ukochaną panią fantastycznie się rozwinęła i udoskonaliła swoje umiejętności, które ja wypracowałam w domu. Oni na przykład od pierwszej klasy bardzo dużo czytali. Mieli co miesiąc lekturę do przeczytania. Pisali wypracowania. Dużo wychodzili ze szkoły, działali społecznie. To była zupełnie inna szkoła niż system reformy Zalewskiej. Z bardzo różnych przyczyn po 4 klasie przyniosłam córkę do szkoły normalnej, państwowej. Dzisiaj wiem, jestem przekonana, że gdyby poszła do niej mając 6 lat, powiem to, zmarnowałabym jej całą edukację, a kto wie, czy i nie dzieciństwo. I to jest bardzo, bardzo smutne. Mówmy o pozytywach. Baza, z którą moja córka poszła do szkoły, czyli umiejętność czytania, liczenia, logicznego myślenia, rozwiązywania klasycznych zadań, pisania i szeroka wiedza ogólna spowodowały co? Zachwyt szkolny. Córka uwielbiała się uczyć, była doskonałą uczennicą. Udzielała się w klasie, chętnie wstawała na łóżka. Miała czas i przestrzeń emocjonalną do zajęcia się innymi aktywnościami. Chodziłyśmy na balet, basen, konie. Nie było udręki zaliczeń, prac domowych, zaległości, korepetycji. Był czas na olimpiady i konkursy. W pierwszej klasie szkoły podstawowej moja córka zajęła 6. miejsce w Polsce w ogólnokrajowej olimpiadzie z języka angielskiego, bez żadnego wysiłku. To wszystko zbudowało w niej coś mega ważnego i dało takiego kopa na przyszłość. Pewność siebie i wiarę we własne umiejętności. To jest rzecz bezsenna w teraźniejszym świecie. Dzisiaj moja córka jest lubianą koleżanką, typem lidera, ale takim, za którym wszyscy chętnie idą, bo ma charyzmę i fajne pomysły. I pomimo faktu, że dzisiejsza szkoła ją niestety nudzi, mierzi i umie dostrzec jej kolosalne braki, niedociągnięcia, te systemowe, jest bardzo dobrą uczennicą. Nie wkłada w naukę przesadnego wysiłku, o tyle, o ile pozwalają mi na to czasami te na serio idiotyczne zadania, do których się po prostu musi zmuszać, bo są idiotyczne. Ale ma swoje pasje, sympatie i antypatie i co najważniejsze, umie logicznie myśleć. Ja na przykład uwielbiam się z nią uczyć matematyki. Z pozoru kompletnie niezrozumiałe w pierwszej chwili dla niej zagadnienie, na zasadzie w ogóle nie wiem, o co chodzi i nic nie rozumiem, to w takim rozrysowaniu, syntezie logicznej stają się banalnie proste. A do tego ona ma niesamowity dryg do języków. Uczyła się francuskiego, panie ją bardzo chwaliły, zrezygnowała niestety, bo doszła do wniosku, że język jej się nie podoba. Od przyszłego roku zaczyna się uczyć hiszpańskiego, miała o to poprosiła. Ma zapał. Angielski nie sprawia jej żadnych kłopotów, pomimo że nie włada nim biegle, to też jest moja wina, bo z nią po angielsku w domu nie rozmawiałam. Po co ja w ogóle o tym wszystkim opowiadam? Żeby zrozumieć rodziców domanujących swoje dzieci od pierwszych miesięcy życia. Nasza polska szkoła jest bardzo kulawa. Dużo zależy od nauczyciela, który z marnymi środkami, ale ogromem pracy będzie w stanie z pasją i zapałem realizować program. Jeżeli włożycie tak dużo pracy w rozwój swoich dzieci na tak wczesnym etapie, to naprawdę z ogromną uwagą posyłajcie je do szkoły, żeby tych lat pracy waszych dzieci po prostu nie zmarnować.
No ja się z tobą zgadzam, jako aktywnie zawodowo nauczyciel w szkole państwowej. Niestety, jak kiedyś w wywiadzie powiedział właśnie Krzysztof Kwiedzień, wspominałam co nieco w kontekście moich takich własnych ograniczeń, jeśli chodzi o nauczanie języka angielskiego w artykule o Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności. Dopóki system się nie zmieni, niestety w przypadku wielu uczniów będziemy mieć tak zwaną milczącą znajomość języka angielskiego, ze świetną znajomością nieraz gramatyki i słownictwa, no jest jak jest. No, poszczegóły zapraszam do wspomnianego artykułu, a tymczasem do ciebie mam kolejne pytanie. Jaki jest twój stosunek do wczesnej edukacji, tak z perspektywy czasu? I co byś sugerowała rodzicom, którzy działają metodą Domana oraz innym, którzy wahają się, czy jest sens tak wcześnie uczyć dziecko? Jakich rad mogłabyś udzielić?
Myślę, że już częściowo odpowiedziałam na to pytanie. Dla mnie każdy rodzic, który sięgnie po książkę Domana, już jest rodzicem doskonałym. W dzieci trzeba inwestować, tylko nie pieniądze, ale czas, zapał i uwagę. Doman o tym wiedział. To Doman o tym pisze w swoich książkach. Doman to nam nie wszystkich tłumaczy. Zrobienie czegokolwiek jest lepsze od niezrobienia niczego. To jest takie moje jego motto. Ja bym przekazała wszystkim rodzicom, żeby się nie zrażali, nie udręczali małą ilością sesji czy pozornym brakiem postępów swoich pociech. Wszystko, absolutnie wszystko, co zrobicie ze swoimi dziećmi, zaprocentuje w przyszłości. Może nie dzisiaj, nie jutro, ale w przyszłości, słowo. Moim zdaniem nie ma sensu marnowanie czasu i zastanawianie się. Niech mi ktoś wytłumaczy, czemu miałoby to służyć. Ja ze sceptykami nie dyskutuję, ich wybór.
No, teraz mam takie samo podejście, ale kiedyś próbowałam dyskutować z jedną sceptyczką, a raczej ona ze mną. I też już właśnie nie dyskutuję. Nie ma sensu, jak ktoś nawet, no właśnie tutaj mówiąc o tej jednej pani, nawet książki Domana nie ma ochoty przeczytać, po czym się okazało, że też jest blogerką. I zaraz po dyskusji ze mną mi wysłała link do swojego artykułu na swoim blogu z krytyką właśnie metody Domana, którą napisała tak tylko po to, żeby jak to napisała, tak prawie ją cytuję, żeby była jakaś przeciwwaga w internecie dla blogów propagujących tą metodę. Także po prostu no szkoda słów i nawet nie będę tutaj wspominać, jaki to blog. A jestem jeszcze ciekawa, jak organizujesz swoim córkom czas i co jest dla was najważniejsze, no i jak oprócz basenu się rozwijacie ruchowo, zresztą to już nie, jak się rozwijacie ruchowo, to już mówiłaś odnośnie właśnie tych aktywności z książki Domana, więc ogólnie odnośnie, powiedz mi kilka słów odnośnie tego właśnie, jak spędzacie czas. Teraz. No, bo tam o tym, jak spędzałaś ze starszą córką, jak już się tak, że tak powiem, ogarnęłaś, no to mówiłaś. A jak to wygląda teraz?
Teraz to mam dwie na stanie, a doma ma tylko 24 godziny i serio, słuchajcie, nie jest z gumy. A przypomnę, ja nie pracuję zawodowo, siedzę w domu. Robię generalnie co mogę dla obu. Ja tak naprawdę domanuję je na maksa obie cały czas, mimo tego, że ta druga ma już naście lat. Ale to podejście takie do dziecka to zostaje. To nie jest tak, że w którymś momencie to już odwaliłem całą robotę, umie czytać, to już jestem teraz normalnym rodzicem. Nie, to zostaje w krwi na zawsze. To domanowanie. To nie chodzi o ilość powtórzeń, tak? Tylko o zaangażowanie, o czas, o pomysł. Ja wykorzystuję każdą okazję, żeby córki czegoś nauczyć, coś im pokazać, gdzie się zabrać. One mi we wszystkim absolutnie towarzyszą. Moja mała, 8,5 miesiąca, była już w restauracji, filharmonii, muzeum, stadninie, na koncercie, markecie, pizzerii, basenie, sądzie, parku, w czasach. Prowadziła już ze mną auto, jeździła na deskorolce, zjeżdżała na Santa, miała kontakt z dziećmi, zwierzętami, majsterkowa. Można by tak było. Puenta? Nie ma za wcześnie, czy za mały. Trzeba już. Teraz, zaraz. Nie ma na co czekać, bo można moment zainteresowania przegapić. Teraz jest jedyny w życiu moment takiego bezgranicznego zaufania do rodzica. Ślepe podążanie za nim. Z ekstremalną determinacją dzieci to robią. I to jest piękne i to mija. I to sobie trzeba wbić do głowy.
No, niestety nie każdy rodzic jest w stanie sobie to wbić do głowy. Ja tu jeszcze tak kilka słów właśnie o moim mężu. Strasznie żałowałam i to pisałam w podsumowaniu właśnie czytania, że mu powiedziałam o konsultacjach właśnie, jak to było na konsultacjach z Bożeną Bejnar-Sławą, bo po prostu stwierdził na zasadzie, o, w końcu koniec. Pomyślał, że będzie musiał te karty pokazywać do trzeciego roku życia i teraz po prostu, no, jeżeli chodzi o programy, chciałam, żebym pokazywał zdania czy coś, to no, nie mogę go zmusić i chyba się przeniesiemy właśnie tutaj do tego programu, który stworzyłam we współpracy z kuzynem i będzie online, no bo ja jednak do niej nie mówię po polsku, więc nie czytam po polsku, więc no, ona, nie wiem, może kojarzy ten głos z programu, to jest mój, może nie, ale tak będę kombinować, także on już po prostu, no mówisz, że nie, ale on chyba nigdy nie wykształcił tego podejścia, tak mi się wydaje, takiego, że no właśnie podążania za dzieckiem i że trzeba je rozwijać i tak dalej, bo jakby wykształcił, to by mu to zostało, a nie tak, że po prostu o fajnie, zaczyna czytać, no to ja kończę, ja już jestem normalnym rodzicem. Właśnie u nas to tak wygląda, a jeżeli chodzi o mnie, to my właśnie no też tak działamy teraz podobnie jak piszesz, ale to wiadomo w mniejszym wymiarze, bo jednak pracuję. No na szczęście jestem nauczycielem, więc mamy trochę więcej wolnego niż standardowy pracownik. To jest takie no, zdecydowanie na plus. No i ogólnie fajnie, że o tym wszystkim mówisz, bo właśnie o to chodzi w filozofii Domana. W końcu no, w trakcie każdego podcastu właśnie przypominam jego słowa: magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. zmieniając temat, jak wiesz, my działamy z dwujęzycznością zamierzoną. Wspominałaś, że wprowadzasz czytanie globalne w dwóch językach młodszej córce. A co ze starszą? Wprowadzałaś jej języki w czytaniu?
No właśnie z pierwszą córką nie. Korzystałyśmy wtedy z metody Helen Doron i to dość długo, nie pamiętam, ale ze 2-3 lata jeździłyśmy też na te zajęcia, pracowałyśmy dużo w domu, przykładałam się do tych wytycznych, które dostawałam na kursie i uczyłam ją tradycyjnie języka, a no, młodsza, no to tak jak wspomniałam, zupełnie inne podejście, jest opór i czytanie na pamięć.
No i tak jak mówiłaś wcześniej, działanie metodą Domana wspiera więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem. I mówiłaś tam wcześniej o tym, jak wczesna edukacja właśnie wpłynęła na relacje pomiędzy tobą a córkami. A dodałabyś jeszcze coś do tego, o czym do tej pory wspominałaś?
Powiem jeszcze raz to, co powtórzyłam, że Doman to całokształt. Tak na to trzeba patrzeć i tak trzeba czytać te jego książki. On w bardzo energetyzujący sposób, prostym językiem i zwykłymi metodami pokazał, że każdy z nas, niezależnie od wykształcenia i stanu majątkowego, może dać swojemu dziecku maksymalnie wiele. Absolutnie każdy rodzic. Doman nikogo nie dyskryminuje, nie skreśla. Nie wymądrza się, nie wypisuje wyrdymałów, nie stawia na piedestale siebie i swojej niesamowicie trudno zdobytej wiedzy. Nie, on daje moc rodzicowi. Mnie się to bardzo podoba. Gdzieś tylnymi drzwiami, niedosłownie, wspiera właśnie relacje z dzieckiem na tym poziomie emocjonalnym, bo do czego on nas ciągle nakłania, zmusza do intensywnej obserwacji. Donald ciągle w swoich książkach powtarza. Patrz na dziecko, ono ci powie. Obserwuj, reaguj, bądź zawsze krok przed nim. To jest nic innego jak budowanie relacji. I to zostaje na całe życie.
Niezwykle cenne słowa. Ja bym w sumie miała na tyle pytań. Dziękuję za rozmowę. Naprawdę bardzo pozytywną i myślę, że wielu rodziców naładuje pozytywną energią, mnie zresztą też naładowała i wzruszyła w kilku momentach, bo naprawdę teraz jak działasz, to jest mega, mega.
Dziękuję bardzo Tobie za Twoje niesamowite wsparcie i każdemu, kto przebrnął przez ten wywiad i przez ten długi tekst. Jakby ktokolwiek chciał mnie o coś zapytać, komukolwiek mogłabym coś podpowiedzieć, doradzić, to absolutnie jestem dla Was. Można mnie znaleźć na Facebooku i Messengerze jako Paulina Al. Zapraszam.
No, dziękuję bardzo. Ja się rozłączam i jeszcze powiem kilka słów i się do Ciebie odezwę. No, bardzo się cieszę. No, Paulinę już pożegnałam. I teraz jeszcze kilka słów do Was takich ode mnie. Pytajcie w komentarzach lub po prostu odezwijcie się w naszej grupie, jeśli macie do Pauliny jakieś pytania. Na pewno chętnie odpowie, tym bardziej, że sama do tego zachęciła w końcówce wywiadu. Jestem ciekawa, czy odebraliście tę rozmowę podobnie jak ja. Dla mnie to był zaszczyt niezwykle pozytywnej energii oraz potwierdzenie, że to, czym już od dawna się kieruję, przyniesie efekty. W sumie już przynosi, ale ja jestem akurat z tych, co na samym początku w kartach siedzieli. I to przyznaję się bez bicia do tego. Tak było i tego nie zmienię. I liczę na to, że lektura tego wywiadu zachęci wielu rodziców do działania, zwłaszcza tych, którzy normalnie by porzucili wszelkie myśli o Domanie, bo ich przeraża na przykład ilość proponowanych sesji czy produkcja kart. No, nie chodzi tutaj o karty. My teraz działamy podobnie jak Paulina, stawiając na maksymalną ilość doświadczeń i w sumie to przymierzałam się do napisania osobnego artykułu w tym temacie, bo sporo różności nam się uzbierało i chciałam też pokazać, co robimy tak na co dzień. Na kartach owszem działam, ale teraz bardziej stawiam chociażby na spotkania z innymi dziećmi i wszechstronny rozwój językowy. Nieraz zdarzyło mi się, że na wieść, że domanujemy, słyszałam od kogoś teksty typu, a my chodzimy do zoo, do parku i tak dalej, a my nie? Oczywiście, że tak. I robimy o wiele, wiele więcej. Podobnie jak Paulina, jestem zafiksowana na stymulację mózgu. Wiem, że każde doświadczenie przyczynia się do powstania nowych połączeń. Dlatego nie zniechęcało mnie nigdy to, jak moja Maja reagowała na opcję wyboru z kart. Gdzieś tam w głowie zawsze była myśl, że to będzie niesamowite, jak mi kiedyś pokaże, że umie na przykład czytać, ale nie było to coś, czego wyczekiwałam i już i teraz, no może trochę ze względu na bloga, ale szybko sprowadziła mnie na ziemię jedna z mam, żeby blog nie przysłonił mi tego, co najważniejsze. I za to tej mamie bardzo, bardzo dziękuję. Najważniejsze jest bogate środowisko pełne stymulacji. Im więcej doświadczeń, tym więcej połączeń w mózgu. Więc się stymulujemy tak na wszelkie sposoby. W żadnym wypadku nie siedzimy tylko w domu, w kartach, jak sobie niektórzy myślą. Dodam tutaj jeszcze, że po zgłębieniu filozofii kryjących się za metodami azjatyckimi, czyli guru Shichidy oraz ostatnio również Twiddlewing, stwierdzam w sumie podobnie jak Krzysztof Kwiecień, że metoda Domana jest najbardziej kompletną oraz najbardziej intuicyjną ze wszystkich. Jest też najbardziej przyjazną rodzicowi i dziecku i dzięki właściwemu zrozumieniu Domana, czerpiąc też z innych metod, w żadnym wypadku nie trzymam się harmonogramu. Wszystko, co robię, robię zupełnie po swojemu, tak na zupełnie na luzie. I z mojej strony to byłoby wszystko a propos wywiadu. Także teraz, jeżeli macie czas, a jeżeli nie, to innym razem polecam zgłębić artykuły z linków, które znajdziecie tutaj właśnie pod wywiadem w wersji pisemnej. I znajdziecie tam między innymi artykuł o tym, co jest najważniejsze dla rozwoju dziecka, wiedza ze szkolenia z Bożeną Bejnar-Sławow, która pracowała wraz z Glennem Domanem i znała go osobiście. Znajdziecie też wywiady i tutaj wywiad z mamą, która była uczona czytać metodą Domana w dzieciństwie, wywiad z Natalią, dwa wywiady z Natalią Minge, która nauczyła synów czytać metodą Domana oraz drugi wywiad, w którym bardziej się skupiamy na efektach długofalowych, wywiad z Krzysztofem Kwietniem, wielokrotnie tutaj wspominanym, który niesamowicie wyjaśnia filozofię Glenna Domana i on nauczył z kolei czytać syna czytać i matematyki tą metodą. Polecam oczywiście tutaj, jeżeli Was zaciekawiła tematyka tego bloga, a na przykład jesteście tutaj pierwszy raz, to polecam kliknąć w link, od czego zacząć lekturę mojego bloga i tutaj znajdziecie taki spis treści odnośnie metody Domana i nie tylko. Polecam też podsumowanie wczesnej nauki czytania i w nim między innymi wspominam o reakcji Mai na opcję wyboru właściwej kart, czyli na to takie w cudzysłowie testowanie według Domana. Polecam też listę polecanych i przeczytanych przeze mnie książek Domana w kolejności od najważniejszej, o Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności, o którym wspominam w kontekście nauczania języków obcych, o metodzie OPOL, czyli o tym, jak wychowuję moją córeczkę dwujęzycznie, no i jak widać Paulina Al postanowiła działać tą samą metodą, o programie Brill Kids, to nauki czytania w różnych językach, o którym Paulina wspomina, że zakupiła w języku chińskim, ja z kolei kilka dni temu, tak się przyznam, zakupiłam w języku hiszpańskim, na wersję angielską niestety trafiłam zbyt późno. Jeżeli ten artykuł okazał się przydatny, ten wywiad Wam się w czymś przydał, będę wdzięczna za udostępnienie, podzielenie się z innymi. No i oczywiście czekam na komentarze, jeżeli macie jakieś pytania do mnie lub do Pauliny. Będzie nam obu bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz, podzielicie się swoim doświadczeniem. A może znacie kogoś, kto wychował dzieci metodą Domana i chciałby się podzielić efektami? Bardzo chętnie sobie z taką osobą porozmawiam. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam tradycyjnie do śledzenia fanpage na Facebooku, na Instagram, na którym rzucam różności takie od kuchni niemalże codziennie. Oraz do subskrypcji tego bloga, okienko na stronie głównej i kanał RSS. Jest też możliwość zapisu na newsletter. Już się zbliżamy powolutku do setki. I jeżeli dobijemy tej setki, to możecie się spodziewać od czasu do czasu właśnie newslettera z informacjami dotyczącymi wczesnej edukacji, zanim pojawią się na blogu w tematyce prawa półkulowości, czyli metody Domana, metody Shichidy, metody Heguro oraz dwujęzyczności i nauki języków obcych. Zapraszam też do grupy rodziców wspierających rozwój swoich dzieci metodą Domana i nie tylko. Grupę znajdziecie na Facebooku. Dołączając do nas możecie liczyć na naprawdę ciekawą wymianę doświadczeń. Grupa liczy już ponad 1100 członków i dużo się teraz ostatnio tam dzieje, także polecam, polecam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas, za wysłuchanie. No i czekam na komentarze, opinie, sugestie i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Basta, autorka bloga Teach Your Baby, bloga o maksymalnym wykorzystaniu potencjału dziecka.